Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, rozpoczynamy czas Adwentu, w którym cały Kościół aktywnie i radośnie oczekuje na przyjście Chrystusa, Zbawcy ludzkości. Kościół przygotowuje się na pamiątkę Jego przyjścia w czasie, na święta Bożego Narodzenia, ale również przygotowuje się na Jego przyjście powtórne, na końcu czasów, jako wielkiego Króla i Sędziego, przed kim zdamy sprawę z naszego życia. Patrząc na wiele witryn sklepowych, już w listopadzie przystrojonych w bożonarodzeniowe choinki i plastikowo-świerkowe stroiki, można poczuć tak zwaną magię świąt, wzruszającą do łez. Tylko kogo? Ja nie chciałbym jednak koncentrować się w tych zamyśleniach na przedświątecznych promocjach i bieganiu za karpiem. Nie będę też podawał adresów najtańszych szkółek drzewek iglastych, ani reklamował przepisu na wspaniałego Mikołaja z rozpływającej się w ustach czekolady. Chciałbym porozmawiać z Państwem o chrześcijańskim przeżywaniu Adwentu. Chciałbym sobie i Państwu zadać kilka pytań, które nurtują, próbując jednocześnie uniknąć pokusy moralizatorstwa, by nie skupiać się na grzmiącym tonie. Kto wie, może te pytania okażą się ważne. Tematem dzisiejszego zamyślenia jest senność. Wydaje się to być temat wdzięczny, bo któż nie lubi sobie czasem pospać, nawet nieco dłużej. Jest jesień, ta pora roku również sprzyja zasypianiu. Długie wieczory, plucha na dworze, niskie ciśnienie. Nic tylko zmykać pod kołderkę. I wydaje się, że ledwo przyłożyliśmy głowę do poduszki i już ten przeraźliwy budzik. Ale uwaga! Senność może nas ogarnąć nie tylko po męczącym dniu pracy, czy nawet w pracy, gdy nie znajdziemy czasu na łyk porządnej kawy. Może ona dopaść nasze serce, nasze sumienie, nasze życie, gdy nie znajdziemy czasu na łyk porządnej modlitwy i refleksji. Patrząc na polską, chrześcijańską rzeczywistość, na małżeństwa, które utraciły jakikolwiek pomysł na porozumienie i biegną ze złością do sądu, na rodziny skłonne potopić się nawzajem w łyżce wody, można zadać sobie pytanie, czy nie śpimy przypadkiem smacznie w łóżku złego ducha? Kilka lat temu pani Magdalena Piekosz nakręciła film Senność na podstawie książki Wojciecha Kuczoka pod tym samym tytułem. Ukazane tam zostały historie trzech związków, dwa małżeństwa i jeden, nazwijmy go, partnerski. Wszystkie okazały się całkowicie toksyczne, niosły jedynie coraz większe cierpienie. Widzowi z minuty na minutę wydaje się, że za chwilę wszystko skończy się całkowitą katastrofą. Każdy z tych związków rozpadnie się z wielkim hukiem. Na koniec akcja filmu prowadzi widza do szpitalnej sali, gdzie spotykają się trzej bohaterowie. Każdy z nich to połówka jednego ze związków. Z ust leżącego na łóżku umierającego na raka męża padają takie słowa. Nie chcę iść do piekła. W piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse. Pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś w odpowiedniej chwili znalazł odpowiednie wyjście. A potem widzisz te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc. To, jakby wyglądało twoje życie, gdybyś obudził się w porę. A potem zostajesz sam, na całą wieczność. I nie ma nikogo ani niczego. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia. Robi wrażenie. Ale nie tylko o wrażenie tutaj chodzi. Choć to świecka, artystyczna wizja miejsca wiecznego cierpienia, to jednak pokazuje głęboko teologiczną prawdę o piekle, jako miejscu niekończących się wyrzutów sumienia i związanej z tym nienawiści wszystkiego i wszystkich, ze sobą samym włącznie. Oglądając ten film, odniosłem wrażenie, jakbym nie siedział w kinie, ale jakbym wszedł do przypadkowego domu pewnej tak zwanej statystycznej polskiej rodziny. Czasami łatwiej jest mówić o filmie. Ale my nie znajdujemy się na planie filmowym. Żyjemy naprawdę. I to życie często bardzo boli. Gołym okiem można dostrzec wśród chrześcijan coraz głębszy sen religijny, sen w dziedzinie pojęć, prawd i dogmatów wiary. Słyszymy głębokie chrapanie w dziedzinie znajomości przykazań Bożych i kościelnych, nie mówiąc już o ich wypełnianiu. Śpią zimowym snem małżonkowie i rodzice, doprowadzając często do rozpadu największego skarbu własnych rodzin. Oczywiście pojawia się teraz pokusa zrzędzania na innych, odsuwania na bok swojej sytuacji. Praktyka pokazuje, że niestety pokusie tej ulegają najczęściej ci, którzy powinni być najbardziej zainteresowani obudzeniem się ze snu. W liturgii pierwszej niedzieli Adwentu, która również porusza tę tematykę, czytamy fragment listu świętego Pawła do Rzymian. Rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. Czyżby apostoł narodów pisał swój list w 2010 roku? Uderzające podobieństwo. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia na ten temat sam Jezus. We fragmencie Ewangelii świętego Mateusza, której słuchamy w pierwszą niedzielę Adwentu, Jezus zachęca nas do czujności. Za przykład człowieka czujnego, nie poddającego się senności, stawia nam Noego. Wydaje się to przykład odległy, i historycznie, i kulturowo, ale jakże trafnie historia tego człowieka podpowiada nam odpowiedź na pytanie, co to znaczy czuwać, co to znaczy nie spać. Księga Rodzaju sugeruje, że Noe, otrzymawszy w jakiś tajemniczy sposób od Boga wiadomość o zbliżającym się potopie, na długo przed nim zaczął budować swoją arkę. Musiało upłynąć dość dużo czasu od ścięcia pierwszego drzewa do pierwszej kropli deszczu, który zamienił ówczesny świat w ocean. Jednak nie zwątpił, nie przespał tego czasu. Ciągle pracował, wierząc w słowo Boga, budując arkę, która dziś dla nas może być symbolem przyjęcia orędzia zbawienia. Jezus wykorzystuje ten starotestamentalny obraz, by dowieść, że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy nadejdzie koniec. I to niekoniecznie koniec świata. Czasem może chodzić o koniec wolności, gdy pozwolimy, by jakiś nauk opętał nasze ciało, majątek, czas, a nawet duszę. Może być to koniec szczęścia w rodzinie lub w ogóle koniec małżeństwa i rodziny, gdy pozwolimy sobie na przygodę zdrady albo przez zwykłe akty egoizmu przestaniemy być wierni przysiędze małżeńskiej, żyjąc jedynie dla siebie. Może to być także koniec wiary, gdy z lenistwa bądź z innych powodów pozwolimy sobie na wakacje od Boga, oczywiście pozostając ciągle tak zwanym dobrym człowiekiem. Wreszcie może nastąpić rzeczywiście koniec życia, co jest dla każdego z nas końcem świata, nadejściem Syna Człowieczego. I wtedy możemy z ciężkim sercem zacząć deklamować tekst o piekle, jak nieszczęśliwy bohater senności. Jezus mówi do każdego z nas, czuwaj tej nocy, nie śpi, bo nie wiesz, kiedy Pan domu przyjdzie. Cóż może oznaczać to czuwanie w nocy? W Biblii noc jest zawsze kojarzona z czasem władania szatana. W pewnym sensie nasze życie jest nocą, czasem władania szatana. Czuwanie w tym czasie może oznaczać życie w łasce. Trudno jest przecież bez ustanku myśleć o Bogu, żyjąc tysiącem codziennych spraw. Trudno jest spędzić 10 godzin dziennie w świątyni, gdy się ma na utrzymaniu rodzinę. Czuwać to być nieustannie gotowym na spotkanie z Panem, żyjąc w łasce. Jak święty Dominik Savio, który zapytany podczas gry w piłkę, co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że za godzinę umrzesz, odpowiedział prosto, grałbym dalej w piłkę. Jezus chce nam powiedzieć, nie śpi, bo wszystko stracisz. Nawet jeśli ci się wydaje, że wszystko w życiu kontrolujesz, że jesteś jedynym kowalem swojego losu, to może się okazać, że jesteś jak jeden z tych, którzy biernie przyglądali się Noemu i jego pozornie absurdalnej budowie arki na lądzie. W latach 50. ubiegłego wieku we Francji głośno stała się sprawa pewnego młodego mordercy, Jacques'a Fesza. Miał bogatego ojca, mógł sobie pozwolić na bardzo wiele. Korzystali z tego oczywiście również przyjaciele Jacques'a. Bawili się doskonale, nie przejmując się kompletnie sprawami ducha. Religia była dla nich jak zbiór historyjek, które mają miejsce na półce z bajkami dla niewinnych dzieci lub naiwnych, znerwicowanych dewotek, które nie mają realnego pomysłu na życie. Ojciec nie pozwolił Jacques'owi tylko na jedno. Nie dał mu pieniędzy na zakup łodzi, o której marzył. Postanowił więc razem z przyjaciółmi zdobyć pieniądze w nielegalny sposób. Jak w gangsterskim filmie, zaplanowali skok na kantor. Jacques stał na czatach, gdy zamachowcy wbiegli do kantoru i obezwładnili pracownika. Okazało się jednak, że tego dnia kasa była pusta. Zaczęli więc uciekać, ale natknęli się na przypadkowego policjanta. Sprawa skończyła się tragicznie. Jacques śmiertelnie postrzelił policjanta i trafił do aresztu. Wiele miesięcy do sprawy, długi pokazowy proces, wyrok, kara śmierci. Spotkania z adwokatem, długie rozmowy o sensie życia i śmierci doprowadziły go do głębokiego spotkania z Jezusem. Stał się świętym więźniem, czekającym na śmierć. Modlitwa, post, a nawet ewangelizacja współwięźniów, to był jego chleb powszedni. W końcu wyrok wykonano. Dziś toczy się jego proces beatyfikacyjny. Jacques przespał wiele lat ze swojego życia, ale w końcu się obudził. Szkoda, że w takich okolicznościach. Choć i tam Bóg dał mu do spełnienia misję, którą wykonał bezbłędnie. Można przespać wiele lat. Można stracić wiele okazji. Stracić wielu ludzi. Można wszystko stracić. Całe życie. Przez głupotę oddania się pokusie snu. A można też już dziś zatrzymać się na chwilę i otrząsnąć się z letargu. Przestać w końcu odkładać to w nieskończoność, przestać w końcu mówić, potem jeszcze tyle rzeczy, co za tym wybierzesz na ten adwent? Jak spędzisz ten czas oczekiwania? Czy w ogóle zauważysz, że coś w kościele się zmieniło? Czym się zajmiesz? Czy zechcesz się obudzić?